Chwała Panu Bogu za kolejny dzień. Przeżyliśmy jakiś orkan, czy co to było? Dzisiaj Emma, ale orkan, tak? Dzieci mnie się pytają, a co to jest orkan, a co to jest tajfun? I ja nie wiem, nie znam różnicy. A dzisiaj mamy spokój i też pokój w sercu, wierzę. Znowu możemy się spotkać na tym miejscu, by wielbić naszego Pana, by wielbić naszego Boga. Mamy znowu wśród nas gości, jeszcze są, ja już ich nie będę witał, bo wczoraj ich witałem, ale mamy nowych gości, którzy dzisiaj doszli, braterstwo ze Świnoujścia, a twojego nazwiska już nie pamiętam, ale później powiesz. Brat już u nas był i wszyscy go pamiętamy z tego, że jest najbardziej walecznym gedeonitą w UE już teraz, Unia Europejska. Bardzo wiele tu pracował, wiele Biblii rozdał. Jak się dowiedziałem, to prawdopodobnie uzdrowisko się jednak nie zgodziło na to, nie Sławek? Nie bardzo się, nie zgodziło się na to, żebyście weszli i rozdawali. Nie macie odpowiedzi, ale tak już. To już tak tam pracuje tam Kasia i coś tak słyszała jakąś rozmowę. Kasia w biurze. Że jak przy was może trochę inaczej mówili, teraz troszkę inaczej. Może być tak, że nie pozwolą oficjalnie wejść, tak że masz pole walki, bracie. Witam wszystkich, którzy dzisiaj znowu przyszli do nas i zaproszonych gości, zaproszone osoby. Niech Bóg błogosławi serce nasze. Dzisiaj mamy szczególnie uroczyste nabożeństwo, szczególnie błogosławione, gdyż Pan Jezus Chrystus dzisiaj znowu nas będzie zapraszał do swojego stołu, do społeczności z sobą, do społeczności w chlebie i winie, do najbliższej społeczności. Niech nasze serca będą wrażliwe, czułe, abyśmy najlepiej tak jak Jan tam w tej ostatniej wieczerzy położył głowę na piersi Jezusa. Będziemy też mieli usługę gościa z Gdańska, brata Maćka w czasie tego nabożeństwa. A na początek będziemy śpiewać stojąc jako naszą taką, wierzę, modlitwę, wyznanie. Pieśń numer 213, po tej pieśni będziemy się modlić. Po modlitwie będzie Słowo Boże krótkie przed następną naszą modlitwą już na kolanach. A więc powstańmy do śpiewania pieśni numer 213, a po niej społecznie módlmy się i przynośmy Panu ten czas.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Bardzo jestem wdzięczny za to, że za oknem pada, a tutaj jest ciepło, tutaj możemy być, wtedy robi się tak przytulnie. Taka pogoda też ma takie swoje dobre strony, bo wtedy chętniej siedzimy w domu, pijemy herbatę, przebywamy z rodziną, wtedy jest tak przytulnie i dzisiaj wierzę, że tu też jest tak przytulnie. Ja dziękuję za to, co było wczoraj, co Bóg wczoraj mówił do mnie. Ja nie wiem, czy mówił do was, ale do mnie mówił na pewno. Bóg poruszał takie rzeczy, o których wiedziałem tylko ja i On sam. To Bóg wczoraj mówił do nas. I wiecie, ja wiele razy w domu modlę się i proszę, żeby Bóg mi coś powiedział. I chciałbym, żeby to było tak od razu, żeby On od razu odpowiadał. Ale Bóg uczy czegoś takiego, że pokazuje, czym jest nabożeństwo, pokazuje, czym jest społeczność, tak jak dzisiaj tutaj. I to tą odpowiedź, którą często chcemy dostać od razu, dostajemy tutaj, gdy bracia usługują. To Bóg mówi przez braci i tą odpowiedź, którą byśmy chcieli usłyszeć, Bóg daje, ale na nabożeństwie. I nam pokazuje, czym jest nabożeństwo. Tak jak powiedziałem, Bóg wczoraj na pewno mówił do mnie. A skoro mówił do mnie, to ma bardzo dużo cierpliwości i dużo łaski. skoro do mnie powczoraj mówił takie rzeczy, o których żeśmy tylko my wiedzieli, to ma dużo cierpliwości. Ale dziękuję za to, że On nie dołamuje i On nie przygasza, ale rozpala, ożywia. Chciałbym przeczytać słowo zapisane w Przypowieściach Salomona przed naszą modlitwą. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, od 13 do 23 wersetu. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, od 13 do 23 wersetu. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spadła kroplami. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie będziesz chodził swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Chwała Jemu za te słowa. Amen.
Chwała się Panu. Tak a propos tych naszych ofiar na Ukrainę. Kiedy wróciłeś z Ukrainy? A ja wiem, ale jaki miesiąc? Maj? Kwiecień. Wtedy taki mieliśmy zamiar, że rocznie będzie to około 1000, to 800 dolarów, tak? W tej chwili już jest prawie 5-krotnie to. W tej chwili, tak, albo 4-krotnie. To w zależności też, jaki jest kurs dolara. No ale na pewno 4-krotnie, jeszcze mamy jakiś czas. Nie wiem. No jeszcze jedną. Także na pewno 5-6-krotnie jest to przekroczone. To tylko tyle odnośnie tejże ofiary, a wnioski proszę sami wyciągajcie, jakie do was płyną. A propos jeszcze tego organu, który był, wszelkie prognozy mojego kolegi, żona jest wicedyrektorem w Wiedeńce i oni już wcześniej dostali taką wiadomość, że ten orkan, ten wiatr będzie jeszcze silniejszy, jak był 2 tygodnie temu i oczywiście w związku z tym każda instytucja miała podjąć pewne kroki zapobiegawcze, aby no, nie wynikło jakieś wielkie nieszczęście. Już 2 dni temu chyba, czy dzień temu, kiedy patrzyłem w internecie na nasze miasto, nie wiem, wiem, że Marcin ma i jeszcze inni mają to nasze miasto, jest prognoza pogody i tamta prognoza pogody i wiatry wskazywały na to, że ten wiatr nie będzie taki silny, będzie nawet słabszy. I tak powiem, do końca nie wierzyłem temu, co pokazują, ale prawda jest taka, że ten wiatr był w Połczynie i w okolicach Połczyna był słabszy. Nie wiem, też. Ja miałem pewne myśli i mam pewne myśli. Myślę, że wy też może macie jakieś pewne myśli. Ale dzięki Bogu, że tak to się skończyło. Nie było aż tak groźnie. Kiedy idziemy na nabożeństwo do bracia i siostry, a mamy świadomość, że są goście, że ktoś będzie inny usługiwał, aniżeli nasi bracia ze zboru, jakie macie myśli, jakie macie oczekiwania? Czy nie myślimy w ten sposób, że może usłyszymy coś nowego? Czy macie takie myśli? Czy oczekujecie czegoś nowego? No to zaskakujecie mnie pozytywnie. Tak, ale to tylko kilka głosów. A często jest tak, że chcemy usłyszeć coś nowego, albo idziemy i mówimy, usłyszymy coś nowego. Wczoraj, kiedy słuchałem brata Mariana, to nic nowego nie usłyszałem. Naprawdę nic nowego. Może pewne zagadnienia głębiej poruszył. nawet głębiej. I byłem z tego powodu bardzo szczęśliwy, że to nic nowego, że brat Marian mieszka w Trójmieście, nie wiem, czy Gdynia, czy Gdańsk. We wszelką prawdę wprowadza nas Duch Święty, prawda? Wprowadzi was we wszelką prawdę. I wyobraźcie sobie, jeżeli jest taka sytuacja, że ten Duch Święty kogoś innego wprowadza w inną prawdę i ta prawda nam jest inaczej przekazywana, cóż ten Duch Święty wtedy myśli? Na pewno się nie przyznaje. Ale jest to wspaniałe, że pomimo, że się w ogóle nie znamy, no, znamy się, w jakiś sposób się znamy, ale nie obcujemy razem. To wiadomo rzeczą, że w pewnym nie znamy się. Tak naprawdę nie znamy swojego życia. Jak nawet nie wiem, gdzie brat Marian pracuje i inni, gdzie pracują, jakie domy mają i tak dalej. Także nie, ale w tych kwestiach duchowych, pomimo, że jesteśmy w różnych stronach naszego kraju, mówimy to samo. Ta sama Ewangelia. Drodzy, jeżeli każdy z nas trzyma się wiernie Słowa Bożego, nie będzie nic nowego mówił. Będzie tego potwierdzał. Będzie być może głębiej, swoimi słowami, może z innej strony, potwierdzał prawdy Boże. I to jest piękne w tym wszystkim, że nie idziemy czegoś nowego usłyszeć, ale wielu dzisiaj ludzi chce coś nowego usłyszeć i oczekuje czegoś nowego. Kiedy brat mówił taki temat, który nie jest nam, no może nie wszystkim, ale temat pieniądza, prawda, bogacenia się. Jest to naprawdę, pieniądz dzisiaj jest to tak drażliwa, była i jest. Dlatego też Słowo Boże mówi o tym, aby się tego strzec, bo to jest korzeń wszelkiego zła. Człowieka on powala, zniewala, może nawet najbardziej zniewala. Także dzisiaj wielu z nas na pewno by chciał, nieraz ma takie myśli, mieć jeszcze więcej, troszeczkę więcej. No dlaczego nie więcej? Ciągle być może jest mało. A tu nagle słyszymy, że nie warto. Że nie. Że poprzestawaj na tym, co ci Bóg daje. Ale wielu myśli zupełnie inaczej i postępuje inaczej. Wyznacza sobie jakiś cel w życiu. Tak. Wszyscy mają jakiś cel w życiu. Drodzy, każdy człowiek ma jakiś cel w życiu. Jest modne już od kilku lat, może nawet od kilkunastu lat, że rodzice, kiedy mają jedno lub dwoje dzieci, już decydują, albo już myślą, już planują, kim ich dziecko będzie. Jedni już myślą, że będzie na pewno prawnikiem, czy lekarzem, czy tenisistą, czy piłkarzem. I naprawdę tak jest. I już od małego, już to dziecko przygotowują, niesamowite pieniążki na to wkładają, aby ten cel osiągnąć, aby to ich dziecko ten cel osiągnęło. Od najmłodszych lat posyłają na treningi tenisa i tak dalej, pływania, języki. I cały czas, systematycznie, rok w rok, to dziecko jest prowadzone w jednym i tylko w jednym kierunku. Aby osiągnąć ten cel, który rodzice zamierzyli, oczywiście ten cel, kiedy to dziecko osiągnie, to będzie miało i sławę, i pieniądze, i będzie urządzone, i tak dalej, i tak dalej. I nawet za mąż pójście, to jest wybieranie, to jest selekcja nieprawdopodobna i tam jest wszystko brane pod uwagę, aby osiągnąć cel. I często też inni z boku mówią, no oni mogą to osiągnąć, oni mają pieniądze, oni mają pozycję i tak dalej, i oni mogą zabezpieczyć temu dziecku osiągnięcie takiego celu. On ma wszystko. Pod to jest wszystko podłożone. On palcem domu prawie, że nie ruszy, bo ma wyznaczony cel. Inni być może zazdroszczą, bo nie osiągną nigdy takiego celu, bo nawet nie mają warunków ku temu. Drodzy, człowiek ma cel. Ja 2 tygodnie temu mówiłem, że widziałem dużą grupę ludzi. Dużą. I tak miałem wrażenie, że oni chodzą bez celu, że oni żyją bez celu. I to może ktoś powiedzieć, to się kłóci. Nie, to się nie kłóci. Ludzie mają właśnie jakiś taki cel. To wszystko ma w życiu jakiś cel. Nie tak dawno było to tak głośne, że Amerykanie musieli strącić pewną satelitę, dlatego że, no i wiecie, kulisy tego na pewno to było słyszalne, bo to było nagłośnione. Było tak, to było trudne osiągnąć ten cel, dlatego że ona, ta satelita latała z ogromną, latała w czasie przeszłym, ale miała prędkość nieprawdopodobnie dużą, kilkanaście tysięcy kilometrów na godzinę. I teraz wystrzelenie z Ziemi, tej rakiety, to tam musiało być wszystko dograne tak precyzyjnie, dlatego że ta rakieta ma inną prędkość początkową, później nabiera. To wszystko musiało, wyobraźcie sobie naprawdę, to musiało wszystko zgrać gdzieś tam na wysokości 250 kilometrów, oczywiście pokonać stratosferę i takie inne rzeczy. To są wiatry i w ogóle. I co? Się udało, prawda? Naprawdę, ja nie ironizuję. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie gdzieś tam w przestworzach. I to się, różne prędkości i tak dalej, i to wszystko było obliczone i trafiło. I ta rakieta osiągnęła cel, zniszczyła to. Jest to trudne, naprawdę jest to trudne, ale człowiek to osiągnął. No ale ku temu mieli, to sprzyjało mu wszystko. Najnowsza technologia, najmądrzejsi ludzie tam siedzą. Nie jeden, nie dwóch, tam setki. Koszt zestrzelenia tejże satelity, koszt był, wiecie jaki? $60 milionów. Prawda? Oczywiście my jako ludzie wierzący byśmy powiedzieli, można byłoby to na coś innego zużyć. Oczywiście. I dobrze, że my tak przeliczamy. Inni inaczej przeliczają. Ale taka jest prawda, drodzy, że osiągnięcie pewnych celów kosztuje. I nieprawdopodobny to jest wysiłek. I nie wszyscy osiągają ten cel. Jaki my mamy cel w życiu? Otwórzmy sobie list Pawła do Rzymian. A nie, najpierw może nie. Najpierw list Piotra. Pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. I 8-9 werset. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I wydawałoby się, co my mamy? Nie widzieliśmy go nigdy. Tak naprawdę go nigdy nie słyszeliśmy na nasze uszy, prawda? Można powiedzieć, nie mamy jakiegoś takiego bogatego zaplecza, aby osiągnąć cel wiary, zbawienie dusz. Aby naszym celem jest zbawienie. Drodzy, czy inny cel mamy? Jakim celem? Co jest właśnie naszym celem? Zastanówmy się przed chwileczkę, co jest rzeczywiście naszym celem. Naszym celem jest zbawienie dusz, prawda? Jest? Jest. Jest zbawienie nasze przede wszystkim. I innych, mówienie innym. Drodzy, jakie, i teraz tak, jeżeli w tym świecie ludzie poświęcają praktycznie wszystko, poświęcają wszystko, swoje pieniądze, dążenie i tak dalej, aby osiągnąć pewien cel. Osiągają lub go nie osiągają. A nawet gdy go, inna sprawa, gdy go osiągną, to co z tego mają? Czy są szczęśliwi? Czy są zadowoleni? Czy są usatysfakcjonowani tym? Są? Nie. Najczęściej jest tak, kiedy osiągną ten cel, to praktycznie mówią, to już nie ma sensu dalej, bo już wszystko osiągnąłem w swoim życiu, prawda? I tracą nagle sens w ogóle życia i popadają w alkoholizm, narkotyki i w ogóle inne rzeczy, a kończy się to często nawet samobójstwem. Takie szczęście, takie wszystko, a później nagle marazm. Drodzy, my jako ludzie wierzący mamy cel w swoim życiu. Jeżeli go mamy, to powinniśmy być szczęśliwi. Powinniśmy się weselić radością niewysłowioną. Z naszych twarzy to powinno emanować, z naszego życia. My idziemy do celu, każdy człowiek powinien iść do tego celu. To jest jedyny najlepszy cel w ogóle w tym życiu. A dlaczego tak jest? Ktoś jeszcze inny wcześniej przed nami miał piękny cel. Pan Jezus Chrystus. Celem Jezusa Chrystusa było przyjść na ziemię i co? Dzisiaj pamiątkę wchodzimy. To był cel Jezusa Chrystusa. Żyć świętym życiem, nienagannym, a końcem tego była Jego ofiara, czysta, była śmierć. To był Jego cel. Od początku wiedział, jaki jest Jego cel. Drodzy, i takiemu, no, gdyby nam Pan Jezus zaznaczył, wczoraj brat tak przytaczał te pewne historie ze wschodu, ile ludzi ginie, w jaki sposób giną za wiarę w Jezusa Chrystusa. Jaki ich cel jest, prawda? W wieku młodym, czy dzieci, nasze na przykład dzieci, już musiałoby zakończyć na przykład życie. Na przykład przed nami by taka stanęła, jaki to jest cel? Drodzy, on ci dopiero, no my, może już mamy już kilkadziesiąt lat, ale, prawda, dzieci, przecież one dopiero wyrastają, to jest kwiat i nagle ten kwiat gaśnie. Jaki to cel? Prawda? Jaki to cel? Jaki Jezus Chrystus przeznaczył nam cel? Ktoś też tak może być, jaki to cel? Nie, cel wiary, zbawienie dusz, zbawienie, nasze zbawienie. Obojętnie w jakim wieku my go osiągamy, a może i chwała Bogu, że w najmłodszym wieku nie musimy, to powiem, żyć w tym świecie, troszczyć się i wiemy, ile to kosztuje. Drodzy, Jezus Chrystus miał taki cel i On zdążał do tego celu i osiągnął ten cel. I wszystko było poddane temu celowi. Całe Jego życie, te 33 lata około, to było poddane pod jeden cel, aby zbawić nas, aby ta ofiara była czysta i nieskazitelna i jedyna. I osiągnął ten cel. I osiągnął ten cel. Bóg, Jezus Chrystus nam wyznaczył cel, zbawienie naszej duszy i mówi, i zdążaj do tego celu. I tak jak wszyscy inni, powiem, te dzieci być może w najbogatszych domach mają wszystko ku temu, żeby osiągnąć swój cel, jaki on by nie był. Może jedni mają marzenia i cel być prezydentem i tak dalej, generałem, nie wiem, pilotem, różne rzeczy. Drodzy, my mamy cel. My mamy cel, a powiem, a na ten cel, powiem, kto nam pomaga w osiągnięciu tego celu? Kto nam pomaga? Kto nam pomaga? Drodzy, jak myślicie, kto nam pomaga w osiągnięciu tego celu? Proszę? Powiem, całe niebo. Możemy tak to określić. Całe niebo, drodzy. Wszyscy temu, to jest tak ogromna pomoc. Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, wszyscy, nawet aniołów posyła. Prawda? Nawet aniołów posyła, aby nas strzegli. Drodzy, my to dopiero mamy pomoc nieporównywalną z tym, co ma ten świat. I teraz jak my wizualnie widzimy, co oni mają, to mówimy, ile oni mają, jakie oni mają zaplecze, prawda? Nasze drużyny piłkarskie być może nie mają taki zaplecze i zazdroszczą drużynom piłkarskim, tym zachodnim czy angielskim, bo oni mają zaplecze, oni mają fundusz nieprawdopodobnie. Gdybyśmy my to mieli, to co byśmy my... Też może to jest prawdą, drodzy. A jakie my mamy zaplecze? Jakie my mamy zaplecze, aby osiągnąć jedyny nasz cel, najważniejszy cel, zbawienie naszej duszy? Czy korzystamy z tego? Czy korzystamy? I teraz, jeżeli jest to cel, to jak postępujemy? Jak nasze życie wygląda? To też takie miałam refleksje podczas wczorajszego nabożeństwa. Tam brat takiego użył innego zdania. Czy komfort... Czy rezygnujemy z komfortu naszego życia, z pewnego pułapu naszego życia dla Chrystusa? Czy rezygnujemy z Chrystusa dla komfortu pewnego naszego życia? Rzeczywiście, to jest pytanie. Czy rezygnujemy z tego? Ale celem naszym jest zbawienie. Celem naszym jest Jezus Chrystus, jest Jego życie. Ale czy rezygnujemy? Czy mówimy, o nie, mi się z życia też pewne rzeczy należą. Muszę mieć tyle i tyle. Jeżeli tego nie mam tu, to będę miał gdzie indziej. Prawda? Tak często człowiek postępuje i uważa, że to jest taki amen święte prawie, że. A Jezus Chrystus pokazał nam swój cel i jak on żył i co było potrzebne do tego życia, żeby osiągnąć ten cel. I jakie życie było Jezusa Chrystusa? No było piękne i dzisiaj my się tym zachwycamy. Ale ile Pan Jezus Chrystus, ile rzeczy się wyrzekł? Przede wszystkim świata się wyrzekł. Przede wszystkim grzechu się wyrzekł. Pożądliwości się wyrzekł. Często mówił, nie moja wola, ale Twoja, Ojcze. Jak jest z naszą wolą? Właśnie, jak jest z naszą wolą? Czy to jest nasza wola? Czy mówimy, to jest, a modlimy się, Ojcze nasz, prawda? Tam jest, bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Jaka wola jest w naszym życiu? Jeżeli jest nasza wola, ten cel, tego celu człowiek nie osiągnie. Minie się. Jeżeli nie będzie współdziałał, powiem, z tymi duchowymi rzeczami, jeżeli nie będzie przykładał tej miary duchowej, to minie się z celem. Drodzy, na pewno się minie. Ale mamy naprawdę wszystko. Aby osiągnąć ten cel w naszym życiu, Bóg dał nam wszystko. Wyposażył nas wszystko. I jeszcze jeden werset, list Pawła do Rzymian. Dzisiaj trochę zdyscyplinuję się czasem, dlatego że jeszcze ktoś ma usłużyć. List Pawła do Rzymian, 6 rozdział. I 22 werset. List Pawła do Rzymian, 6 rozdział, 22 werset. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Macie pożytek w poświęceniu. Jest to takie też dziwne, prawda? Pożytek w poświęceniu. Poświęcać się czemuś, to pożytek z tego, drodzy. Tak, jeżeli się poświęcamy, poświęcamy wszystko. Powiem, całe nasze życie poświęcamy za cel żywot wieczny. Musimy poświęcić. I to powinno być, drodzy, mało tego, to powinno być naszą radością. Jeżeli świat, jeżeli każdy inny człowiek, powiem, dziecko cieszy się do pewnego oczywiście czasu, ono się cieszy, że może i odstawia pewne rzeczy, nawet rezygnuje z pewnych przyjemności do czasu, aby osiągnąć pewien cel. I kiedy te etapy pokonuje, ma nieprawdopodobną radość. Oczywiście wiemy, co później jest. Drodzy, my wiemy, gdzie my zążamy. Życie wieczne. Życie z Jezusem Chrystusem. W chwale. Czy nie warto poświęcić wszystkiego? Czy nie warto? Aby Bóg, abyśmy poświęcali nasze życie, aby naszym celem rzeczywiście było życie wieczne, zbawienie naszej duszy i innych. Wacław Freud, tak już kończąc taką refleksję, kiedy mówił o swoim życiu, o naszym też, bo trochę dotknął, kiedy byliśmy młodzi, ja myślę, że wszystkiego nie powiedział, ale pamiętam jako dziecko, więc tak to było, rzeczywiście nieraz się patrzyło na zegarek, kiedy się nabożeństwo skończy, mieliśmy. Byłem gdzieś w wieku moich dzieci. Na nabożeństwie najwięcej się bałem, powiem, i obawiałem się modlitwy mojej mamusi. Myślę, że nas mało jest, Halinka, Bogusia, Waldek, no ciocia Genia jeszcze jest. My pamiętamy jeszcze ten początek naszej placówki. Być może oni też by, powiedzą, najbardziej dotykały ich modlitwy naszych rodziców, bo nasi rodzice modlili się za nami. A kiedy kiedy ja wychodziłem z nabożeństwa, często właśnie z czwartkowego, bardzo często były podawane ta pieśń, którą wczoraj podałem, 713. Ostatni zew jeszcze rozlega się wciąż. Ja pamiętam obrazy, powiem, po nabożeństwie, kiedy idę do domu i słyszę ten głos. Wiedziałem, że to jest do mnie. Miałem 14 lat. Nigdy nie było takiej myśli w moim życiu, że odejdę od zboru, odejdę od Boga. Ja odwlekałem to. Mnie Boże, jeszcze trochę. Chociaż nie grzeszyłem, nie robiliśmy takich rzeczy. Ale ten głos był non-stop. I w moim głowie nigdy nie było czegoś takiego, że ja zostawię Boga. Nigdy. Wiedziałem, że kiedy zostawię Boga, to już jest koniec, to już jest przepaść. Takie zawsze miałem myśli i nie wiem dlaczego tak było, ale tak zawsze było. Ostatni zew jeszcze rozlega się wciąż. To było nasze dzieciństwo, nie było takich kazań też. My wzrastaliśmy zupełnie, powiem, w innym być może klimacie. Ale te modlitwy szły za nami, naszych rodziców, pieśni. One nas nurtowały. Nie wiem, jest wielu nas młodych, może i starszych. Jakie macie myśli? Jak myślicie o swoim przyszłym życiu? Czy myślisz żyć bez Boga? Jeżeli masz taki cel, osiągniesz ten cel, ale zginiesz. Ale jeżeli Duch Święty dotyka ciebie i masz i powoduje, dziękuj Bogu, trzymaj i pukaj, tak jak było też przemówione, pukaj, pukaj. Powiem inaczej, jeżeli teraz pukniesz, to Jezus Chrystus się 100 razy odezwie. Na jedno nasze puknięcie On już jest. On już mówi. On już chce, żebyśmy się wyciszyli. Bóg mówi do nas, drodzy bracia, siostry. Jezus Chrystus do nas mówi i puka. A jedynym powiem, celem tego pukania i troski o nas jest cel, który my musimy osiągnąć. Cel? Zbawienie wieczne. Zbawienie naszej duszy. To jest najważniejsze. Niech ten cel nam przyświeca. Niech nam Bóg dopomoże, powiem, i korzystajmy z tej Bożej pomocy, aby ten cel osiągnąć. Amen.
Nawiążę po części do tego, co było przed chwilą mówione i też tak mogłem doznać w swoim sercu, że Bóg też kładzie mi ten kierunek na sercu, co wczoraj też słyszeliśmy i powiem wam, że każdy z nas chce osiągnąć cel. Każdy z nas chce tam dojść. Każdy z nas ma to pragnienie w swoim sercu. Wszyscy szukamy u Pana prowadzenia w różnych sprawach, aby nasze życie było jak najbardziej Jemu miłe, aby jak najbardziej Jemu się podobało. Kochani, tak sobie myślałem, kiedy brat mówił, co jest potrzebne, aby osiągnąć ten cel? Co jest tak naprawdę nam potrzebne? Pragnienie? W pewnym sensie tak, ale to nie jest wszystko. Determinacja? W pewnym sensie też jest ważna. Ale co jest jeszcze potrzebne? Wiecie, tak pomyślałem, że najbardziej nam potrzebne jest trwać w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże w liście do Efezjan w 6 rozdziale nam mówi, 10 werset, umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Nie ma nic bardziej potrzebnego ludowi Bożemu dzisiaj, jak mieć siłę żyć w Jezusie Chrystusie. Mieć siłę żyć pośród tego wszystkiego, co nas otacza, pośród tych wszystkich doświadczeń, prób. Nie ma nic ważniejszego. A powiedzcie, kochani, skąd przychodzi siła? Pomyślcie w swoich sercach, skąd przychodzi siła? Skąd czerpiemy siłę? Skąd czerpiemy siłę fizyczną? Poprzez karmienie się. Stąd czerpiemy siłę. Kiedy karmimy się, to mamy siłę żyć. To możemy iść do pracy, pracować, możemy robić różne rzeczy. A skąd mamy mieć siłę żyć życiem Chrystusowym? Jeżeli nie, poprzez karmienie się Nim codziennie. Jeżeli ja się nie będę karmił Nim codziennie, ja nie mogę się łudzić, że ja będę miał siłę przechodzić doświadczenia, próby, które mam jeszcze napotkać na tej ziemi. I tu nie wystarczy tylko mówienie o tym. Tu trzeba rzeczywiście praktykować, bo kiedy ty wiesz, o czym mówię, bo sam tego doświadczasz, wchodzisz w doświadczenie, to zdajesz sobie sprawę, kiedy je przechodzisz, to nie dzięki twojej sile, ale dzięki sile, którą Pan tobie dał. I dzięki też temu, że należycie wykorzystałeś wcześniej czas, prawda? Apostoł Paweł nam o tym mówi, tak samo w liście do Efezjan. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Wykorzystujcie czas na co właśnie? Na umacnianie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Dla nas nie ma nic ważniejszego na tej ziemi, jak wziąć sobie poważnie te słowa do serca każdego dnia. I mówię, to będzie widać w życiu. To będzie widać, czy ja naprawdę podchodzę poważnie do tej sprawy. Czy tylko mówię o tym. A więc, żeby dojść do celu, trzeba mieć siłę. Trzeba się codziennie karmić Chrystusem Jezusem. Codziennie. I chciałbym, kochani, z pierwszego listu Koryntian, to, co też dzisiaj nam będzie towarzyszyć, powiedzieć, i potem pójdę jeszcze w taką myśl, kiedy będziemy codziennie doznawać też tej prawdy. To jest tak na pewien tutaj moment, to co tutaj przeczytam. 11 rozdział, 1 Koryntian. Może od 23 wersetu. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie. Bierzcie, jedźcie, powiedział nam Pan. To jest ciało moje, które za was będzie, które za was, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Wiecie, myśląc o tych słowach, to mnie to zastanawia cały czas i bardzo mocno dotyka mojego serca. Pan tu powiedział nam, to czyńcie. Nie tylko myślcie o tym, nie tylko wiedzcie, że tak ma być, ale to czyńcie na moją pamiątkę. To każdego dnia czyńcie tak naprawdę. Naprawdę każdego dnia. Miejcie ze mną społeczność, miejcie ze mną ucztę. Cieszcie się mną, karmcie się mną codziennie. Niech to mi i tobie naprawdę towarzyszy. Niech to będzie taką zachętą do mojego serca, że ja tego naprawdę potrzebuję. Ja naprawdę nie widzę innej szansy wytrwać pośród tego wszystkiego, co mnie otacza na tej ziemi. Jak nie, jeszcze raz powiem, karmienie się Nim. Karmienie się naszym Chrystusem. Dalej mówi nam apostoł, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. I to jest ten problem, kochani. Niechże człowiek samego siebie doświadcza. Doświadczajcie siebie, prawda? Słowo Boże nam mówi. Doświadczajcie siebie. My wiemy o tym, że Chrystus jest w nas. Doświadczajcie tego. Doświadczajmy tego Chrystusa działającego w naszym życiu. Doświadczajmy, jak On zmienia nasze życie, jak On nas kształtuje, jak czyni nas uległymi Jego Słowu. Jak czyni nas, jak brat powiedział, posłusznymi. To jest nasz cel, posłusznymi Jego Słowu w każdym czasie. Tu apostoł mówi, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych. Bo człowiek należycie nie karmi się Chrystusem. Jest słaby. I niemało mówi, zasnęło. I to jest już tragedia. To w momencie może właśnie doprowadzić do tego i to jest zawsze taki następny krok. Człowiek słabnie, słabnie, coraz ma mniej siły i w końcu zasypia. Zasypia. A diabeł wszystko robi, jak też było nam wczoraj mówione, żeby tylko uspać nas. Żeby tylko nas uspać, żebyśmy tylko nie dali w pełni miejsca Chrystusowi w naszym życiu. Żebyśmy gdzieś poszli we własne sprawy. Żebyśmy po prostu stracili siłę, żebyśmy nie mieli siły żyć. Żebyśmy powiedzieli, to nie da rady tak. A czyja to jest wina tak naprawdę? Zastanówmy się, kochani, że mówimy nie da rady, że czasami mówimy nie możemy już dalej. To jest nasza wina, prawda? To nie jest wina Pana. Pan powiedział, że kiedy będziemy w Nim trwać, to będziemy mieli siłę. Umacniajmy się w Nim i w potężnej Jego mocy. To jest siła do życia. Innej siły nie znam i wiem, że Ty też nie znasz innej siły. Skąd mógłbyś czerpać to, co jest Ci potrzebne do życia? Chciałbym jeszcze z Księgi Daniela przeczytać pewne takie wydarzenie, aby to też nam zobrazowało, jak byli ludzie na tej ziemi, którzy mieli siłę żyć. Mieli siłę żyć i mieli odwagę, która nie płynęła na pewno z nich, jako ludzi, od samego Pana, aby przeciwstawić się temu wszystkiemu, co na nich miało przyjść. I zobaczcie tutaj już w pierwszym rozdziale, przeczytam, kiedy Daniel i tych trzech jego towarzyszy zostali przyprowadzeni do tej niewoli I tutaj była taka decyzja pewna w ich sercu i ona musiała zostać podjęta przez nich, przez nikogo innego, bezpośrednio przez nich. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Daniel postanowił, miał decyzję w swoim sercu. Powiedział, nie chcę się karmić, powiem to słowami apostoła Pawła, ze stołu demonów. Nie chcę się karmić. Apostoł Paweł tam powiedział, nie chcę, żebyście byli uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Nie chcę, żebyście się karmili z jednego i z drugiego. Żeby waszym pokarmem, pełnym zaspokojeniem było to wszystko, co jest na stole Pana. Żeby lud Boży nie szukał tu i tam. I stąd jest właśnie nasze osłabienie. Że człowiek czasami bierze jeszcze stamtąd, bo to jest może bardziej kolorowe. Bardziej może na ten czas. Bardziej może praktyczne, powiedzmy to tak. Szuka tego tutaj. Na tym drugim stole mówię, może tam to znajdę. Wydaje mi się to bardziej racjonalne. Ja to wezmę i pójdę z tym. I co się potem z tobą dzieje, czy ze mną? Wiemy to. A Pan powiedział, u niego jest wszystko. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Tam jest wszystko. Tam nie ma nic potrzebnego i każdy z nas to przecież wie. Każdy z nas to wie, że u Pana jest wszystko, co jest potrzebne, to nam dał, prawda, w Jezusie Chrystusie. Co jest potrzebne do życia i pobożności. A co innego nam jest potrzeba na tej ziemi? Co innego nam jest potrzeba? Jak nie to, żeby wytrwać do końca w pobożności, w Jezusie Chrystusie, trwając każdego dnia w Nim, w Jego Słowie i zwyciężając to wszystko. A więc zobaczmy tutaj jeszcze, wróćmy do tej księgi. Daniel postanowił, wziął to sobie mocno do serca, zadecydował. Bóg mu dał tą decyzję. Nie chce się karmić ze stołu demonów. Nie chce się karmić tymi potrawami, tym wszystkim. Mówi, wybieram ten stół. Tam są jarzyny, powiedzmy to tak obrazowo, tam jest to wszystko, co jest dla mojego zdrowia. Ja wolę wziąć to. I to zrobił. I kiedy już byśmy mogli zobaczyć tutaj w trzecim rozdziale przyszła próba na towarzyszy Daniela. Przeczytam może od 9. Ci słudzy króla przyszli i odezwali się w taki sposób. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara. Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszech i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przeprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Zobaczmy, kochani, oni musieli być pewni swojego Boga. To tak, jak było nam wczoraj mówione. W takim momencie to już nie są żarty. To już nie są żarty. Tu sprawdzało się to, czy oni należycie wykorzystywali wcześniej czas. Czy oni należycie trwali w Chrystusie Jezusie, trwali w Bogu swoim, prawda? Tu się okazywało już to. Tu już można było zobaczyć. Przyszedł ten moment i nie było odwołania od tego. Albo w jedno, albo w drugie. Nie było innej możliwości po prostu. Oni nie mogli jakoś wybrnąć dyplomatycznie z tej sytuacji. Jakoś rozwiązać problem. Jakoś, nie wiem, pozycją swoją powiedzieć królu, no stracisz takich ludzi. Przecież my tutaj dobre funkcje robimy. No i na pewno tak było. Nie, oni musieli podjąć decyzję. I wiedzieli, że albo w prawo, albo w lewo. I tak jak było nam wczoraj też mówione. Poszli za Bogiem. Poszli za Bogiem i powiedzieli wtedy Szadrach, Meszech i Abednego, odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. To byli normalni ludzie. Oni musieli mieć też w sercu bojaźń pewną, strach. Na pewno to im gdzieś tam próbowało ich ogarniać. Bali się przecież. Widzieli ten piec rozpalony. Widzieli to, że to nie są żarty, że król sobie nie żartuje. Oni wiedzieli, że pójdą na spalenie. Że król spali ich w tym ogniu. Że wrzuci ich do tego pieca. I mimo to wszystko w takim momencie wypowiadają tak pełne odwagi słowa. Kto im to dał? Bóg, prawda? Bóg dał im te słowa. Ale oni sami wcześniej współpracowali z Bogiem, prawda? Współpracowali z Bogiem. Dali Mu swoje życie, swoje serce. Dali Mu cały siebie. I ten moment to był test dla nich. Sprawdzian. Bóg sprawdził ich wiarę. Ale ważne było to ich życie przed tym piecem. Ważna była ta decyzja, o której czytaliśmy wcześniej. I ważne było to życie, które im towarzyszyło do tego doświadczenia. I oni weszli w to doświadczenie. Umocnieni w Panu i w potężnej Jego mocy. I nie oddali pokłonu. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego. I wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego i tak dalej, byśmy znamy tą historię, mogli czytać i czytać. To jest naprawdę bardzo pouczająca nas historia. Ale myślę, że to nam towarzyszy też każdego dnia. I to doświadczenie nam też towarzyszy każdego dnia. I to samo Bóg od nas oczekuje. To samo i nam daje. To samo i od nas tego wymaga. I wy dzisiaj umacniajcie się. I wy dzisiaj się umacniajcie, bo każdego dnia przeżywamy próby. I kiedy odnosimy porażki, to jest już nasza wina, bo nie wykorzystaliśmy czasu. Oni zostali wrzuceni do tego pieca. Rozkaz króla nie uległ zmianie. Zostali wrzuceni. Ale co się stało? Pan był z nimi. Pan był z nimi i w doświadczeniu, prawda? Był z nimi i w piecu. Nawet kiedy nas Bóg wprowadza w piec, to nie powiedział nam, że wyjdźcie, a ja poczekam, zobaczę, co będzie. Nie, on powiedział, pójdzie z nami. Pójdzie z nami w każde doświadczenie. On zezwala na doświadczenia. Nie powiedział tego nam nigdy. Wiecie to dobrze, że nie będzie doświadczeń. Będą doświadczenia. Będzie piec. Będzie to wszystko nam towarzyszyło. Ale Pan powiedział, ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I nieważne, czy będą doświadczenia, czy ich nie będzie. Pan nie ucieka od doświadczeń. Ale przychodzi razem z nami, jest w doświadczeniu. I to nas zachęca. To jest dla nas wielką radością i szczęściem, że po prostu nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami w tym wszystkim, ale jest ktoś, kto nam towarzyszy. Pan mocny i potężny. Ten, który ma moc przeprowadzić. Wprowadzić i przeprowadzić. I co się stało z nimi? Nic się im nie stało. To nie było normalne, po ludzku mówiąc. To było zupełnie dziwne. Oni wszyscy byli zadziwieni. Możemy sobie wyobrazić tą sytuację. Wrzuceni w piec, nic im nie ma na nich. Żadnego śladu, nic po prostu. Dlatego, że ufali swojemu Bogu. Byli pewni swojego Boga. Że choćby rozkazał, choćby zezwolił na to. Tutaj jest napisane, choćby zezwolił, żebyśmy byli wrzuceni do tego pieca. To wiedz, królu, że i tak nie oddamy pokłonu temu posągowi. Zastanówmy się przez chwilę, jaka by była decyzja w naszym życiu. Wiecie, jeszcze raz powiem, to jest tak naprawdę, kochani, ważne, nasz czas przed Bogiem. Nasz czas przed Bogiem. I tu nie ma to, że czy ktoś mnie widzi, czy nie widzi. Apostoł Paweł też tam mówi w liście do Efezjan, bo to wstyd mówić, co się potajemnie w ich domach dzieje. A kiedy spotykają się, to tak jakby jest wszystko pięknie. To może być tylko pozór, prawda? I to nic nie da. To nie daje siły po prostu człowiekowi. Doświadczenie to jest sprawdzian życia. I to doświadczenie pokaże, czy ja w zborze i poza zborem naprawdę byłem dla Boga. Naprawdę byłem dla Niego. Ja biorę sobie, wiecie, kiedy to czytam, myślę o tym przed moim Bogiem, rozważam to słowo i cały czas ono w moim sercu gdzieś tam idzie, to mówię, Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie od siebie samego. Ratuj mnie po prostu od mojego ciała, od moich pragnień, od moich dążeń, od tego wszystkiego. Ratuj mnie po prostu. Ja nie widzę siły w sobie. Ja szukam siły w moim Panu. Ja nie jestem sam mocny. Nikt z nas nie jest sam mocny. Ale naszą mocą jest Chrystus Pan i tylko On. Jeszcze tutaj też z Księgi Daniela jedno doświadczenie samego Daniela chciałbym przeczytać na zakończenie. Daniela król bardzo wyróżnił i miał pełno wrogów. Ci satrapowie bardzo mu zazdrościli tej pozycji, tego poszanowania u króla. 4 werset i dalej. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego. Żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka, oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. I stało się. Pieczęć została przybita. Nie było odwołania. Król nadał temu moc obowiązującą. Daniel o tym wiedział. To nie minęło Daniela. Daniel o tym dokładnie wiedział. Wiedział, że takie zarządzenie zostało wydane. Wiedział, co go czeka, jeżeli złamie ten rozkaz? Lwia jama. To było pewne i też postanowione. Tego nie można było zmienić. Niewzruszone prawo Medów i Persów o tym mówiło. Nie możesz tego, królu, zmienić. Choćbyś teraz nawet ty sam to chciał cofnąć, nie zmienisz tego. Musiało zostać to spełnione. I co zrobił Daniel? Mówiłem o tym też na zborze i tak podzielę się jeszcze tutaj tą myślą. Co zrobił? Uciekł. Daleko, gdzieś tam w jaskini się schował, pozamykał za sobą jakieś tam, nie wiem, pozostawiał tą jaskinię? Nie. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swoim górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. To samo uczynił teraz. Mimo tego rozkazu wiedział, co go czeka. Otworzył okna. Tu można było powiedzieć, Danielu, zamknij chociaż te okna. Pozamykaj te okna, schowaj się gdzieś pod łóżkiem chociaż, gdzieś nisko, żeby cię nikt nie widział. Drzwi zamknij. Nie, tak jak zwykle czynił. Nic się nie zmieniło w sercu Daniela. I tu też możemy powiedzieć, w momencie to w nim tak nie powstało. Taka odwaga, przecież bał się tego wszystkiego. Wiedział, że te lwy to mają zęby. To mogą go pogruchotać. To nie są jakieś tam zabawki. To nie są kotki jakieś małe, które będzie się z nimi bawił. On wiedział, że czeka go śmierć, kiedy on tam pójdzie. Miał tą świadomość, że Bóg może zostawić go tam już. I może zakończyć tam żyć. Ale Bóg napełnił jego serce. Powiedział, nie, nie oddam pokłonu posągowi, nie skłonię się przed tym bałwanem. I była ta decyzja w jego sercu. Wpadli mężowie ci i go nakryli nad tym, co robił. I Daniel został wrzucony do lwiej jamy. Ale i tam wiemy, że Pan był z nim. I tam wiemy, że Pan był z nim i nie zostawił go w tej lwiej jamie. Mało tego, wyprowadził go stamtąd. I nie było na nim żadnego zadrapania. Taki jest nasz Pan i to wiemy. Taki jest nasz Chrystus, żywy Pan, który ma moc wprowadzić, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli, jeszcze raz powiem, jest taka potrzeba, bo nie zawsze musi to zrobić. Jeżeli jest taka potrzeba, my znamy Pana, wiemy jak to jest. Może wprowadzić, ale jeżeli wprowadzi, to i będzie tam z nami i wyprowadzi nas z każdego doświadczenia. Co możemy robić jako lud Boży dzisiaj, wiedząc, że jesteśmy jeszcze na tej ziemi pełnej zła i ciemności, pełno lwów dobiera się do nas, tak jak wczoraj było mówione. Pełno tego jest wokoło lata. I tylko nasze oczy miałyby pragnąć tego wszystkiego. Co mamy robić? Wołać do Pana. Wołać do Pana każdego dnia. Prosić Go, aby nas trzymał w sobie, aby dawał nam siłę pośród tego wszystkiego. Wołać, jeszcze raz mówię, do Pana. A jak było też mówione i dzisiaj, i wczoraj, kto woła, temu Pan odpowie. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, ale czego? Żyć prawdziwym życiem Chrystusowym. A będzie wam to dane. Tylko szukajcie. Jak długo mamy wołać? Jak długo mamy prosić? Aż otrzymamy. Aż otrzymamy. Aż otrzymamy to od naszego Pana. I da nam tą siłę do tego, że będziemy mogli to wszystko przechodzić. Ale jeszcze raz powiem, ważne jest, żebyśmy my dzisiaj wykorzystali swój czas, póki go mamy, póki tak naprawdę, kochani, musimy to wszyscy przyznać, jest jeszcze spokojnie. Jest jeszcze spokojnie. Nie ma tego tu u nas, co tam słyszeliśmy. Nie ma tego tutaj jeszcze. Ale dzisiaj, jak jest tak spokojnie, jest bardzo niebezpiecznie z jednej strony też. Bo diabeł już usypia ludzi. Usypia tego, usypia tamtego. Próbuje nas uspać. Czerpmy siłę z Pana, aby nie pozwolić Mu nas uspać. Abyśmy byli cały czas trzeźwi, czujni i wiedzieli, że przyjdzie ten dzień, kiedy z Nim się spotkamy. Tak jak brat mówił, osiągając ten cel wiary, zbawienie duszy. My mamy ten cel wyznaczony. Biedny jest człowiek, który nie ma celu przed oczami. My mamy cel i do niego dążymy. Bóg wie, jak do niego dążymy. Bóg wie, że mamy w sercu z nim się spotkać. Bóg wie o naszych wszystkich słabościach, ułomnościach, o wszystkich naszych tych rzeczach. Ale nie zgadza się z tym, wiecie to dobrze. Nie zgadza się z tym, nie mówi trudno, musisz taki już zostać. Jesteś biedny człowiek, no trudno. Nie. Mówi nam każdego dnia, mi i tobie, zwycięż w tym miejscu. Zwycięż w tym miejscu. Bądź silny, bądź zwycięzcą. Nie zgadzaj się na porażki w tym miejscu. Nie mów sobie, że już trudno musi tak zostać. Nie, nie zgadzaj się na porażki w swoim życiu. Ale niech będzie widać, że każdego dnia rośniesz w Chrystusie i ja. Że każdego dnia wzrastamy w Nim. Że coraz bardziej On emanuje z nas. Że widać światło, blask Jego miłości, Jego mocy, Jego siły. Że po prostu my, jako ludzie na tej ziemi, w ciele żyjący, możemy przejść tą pielgrzymkę. Możemy iść po śladach naszego Pana, który dał nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślad. Niech Bóg będzie z tobą i ze mną. Każdy z nas niech bardzo mocno woła i szuka tego u Pana. Ja i ty, kochane bracie i siostry. To jest nam potrzebne. To ta siła jest nam potrzebna. I to, co dzisiaj też było mówione, niech mocno zapada w nasze serca. Bóg jest wierny każdemu swojemu słowu i On da siłę i moc każdemu swojemu dziecku, kto tylko do Niego przyjdzie i powie, Panie, daj mi to, ja tego potrzebuję, szukam tego u Ciebie, widzę, że nie mam siły sam żyć. Chcę żyć z Tobą w Twojej sile i w Twojej mocy. Amen.
Osiągając cel wiary, zbawienie dusz, i jest to naszym celem na pewno, a mamy obie obawy, że nie zdobędziemy tego celu, mamy taki strach, bo przecież tyle wrogów, tyle przeszkód, trudno jest, no nie jest łatwo, jest wiele doświadczeń, będzie wiele prób, o których żeśmy przed chwilą słyszeli, że Pan Jezus nie powiedział, że tego nie będzie. Może nawet będzie ta śmierć, wczesna nawet. Piotr dzisiaj tak powiedział ciekawie o tych młodych, którzy umierają. To dla, powiem, ogółu jest wielka tragedia, bo ktoś na początku swojego życia, w rozkwicie swojego życia, umiera, odchodzi, ginie w wypadku. A Piotr powiedział, a on ledwie zaczął, a już jest tam, a już ma cel, prawda? My powinniśmy, kochani, pocieszać się Bożym Słowem, nie przydawać sobie goryczy, rozpaczy, ale pocieszać się tym, co Bóg pokazuje. Tak, oni już mają cel, już im go nikt nie odbierze. Ty jeszcze musisz walczyć, aby ci nie odebrał szatan. Bo wiecie, jest tak z tym, ale nie musimy się bać, naprawdę, nie musimy się bać. Chwała Bogu, że wszystkiego możesz się bać. Tego nie wiem, no bać nie trzeba, ale ludzie wszystkiego się mogą bać i mają prawo się bać. Tego, że choroba jakaś ich nawiedzi, że raka wykryją, że stracą pracę, że zabraknie im na to czy na tamto, że dzieci ich zostawią, że syn się sprzeniewierzy, mogą, że rząd się rozleci, że wojna wybuchnie, mogą, wszystkiego mogą się spodziewać. I mogą się bać. I boją się tak naprawdę, boją się. Boją się strasznie, boją się panicznie. My mówimy, dlaczego się tak boją? Zobaczcie, jak te ruchy, które tam w świecie są, jakie one wywołują lawiny. Nie wiem, ja tam nie śledzę tego tak dobrze, ale mimo wszystko to musi dotrzeć, bo dociera. Amerykanie chcą gdzieś tutaj budować coś tam. Ochronę, co to, jak? Tarczę rakietową. Jaki krzyk! Jak się boją, czego się bać? Ja myślę sobie, czego się bać? Tak, oni się boją, bo wiedzą, kim oni są. Bo wiedzą, kim jest człowiek. On dzisiaj mówi tak, 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 a jutro robi co innego. Wiedzą, jaki jest człowiek. I ludzie się wszystkiego boją. Drodzy, a my nie musimy się bać, że nie osiągniemy celu. Chwała Bogu. Nie musimy się bać, że nie osiągniemy celu. Nie musimy trwożyć sobą, że nie osiągniemy celu. Bo idziemy z Jezusem Chrystusem, prawdziwie. Idziemy z Nim. Dlatego trzeba Mu wszystko oddać. Trzeba wszystko zapakować. Powiem tak, jak się jedzie gdzieś w podróż, niedawno byliśmy w podróży, to zapakować wszystko, żeby gdzieś tam w drodze, albo jak zajedziemy, okazało się, że nie wziąłem czegoś, co potrzebne było, co chciałem wziąć, myślałem o tym. Prawda, że o tym myślimy jeszcze przez pierwsze pół drogi. Myślimy, czy wszystko zabraliśmy. Wiecie, wszystko wrzucić do tego samochodu, wsiąść i jechać. Jak się wszystko wrzuciło, fajnie się jedzie. Prawda? I tak, ja mówię tak, zebrać wszystko, całe swoje życie, wszystko pozbierać, biedy swoje, nędzę, dobre chęci i wszystko zostawić. I wrzucić to wszystko do tego samochodu. I dać to wszystko u stóp Jezusa, złożyć to u Pana naszego Jezusa. On to przyjmuje, On nas przyjmuje. Chwała Bogu, właśnie, On przyjmuje ciebie taki, jakim jesteś. Przyjmuje nas. Nie patrzy, czy nieładny, czy brzydki, czy nagrzeszył, czy nie nagrzeszył. I mówi, nie mogę. Przyjmuje grzeszników, wzywa wprost grzeszników. Chodźcie do mnie. Wzywa wszystkich. Przyjdź do mnie, po to przyszedł, aby wołać grzeszników. Aby ich oczyszczać. Aby im dawać nowe życie. Aby im dawać nadzieję. I wszystko złożyć, całe swoje życie, wszystko złożyć u stóp Jezusa Chrystusa. A On nas poprowadzi. I nie musimy się bać. Bo jesteśmy w Bożych rękach. Tak jak kiedy nie jesteśmy w Bożych rękach, kiedy się nie oddaliśmy Panu. Kochani, to jesteśmy w rękach diabła. To jest taka prawda, tak Bóg mówi. Nie ma, że jesteś sam, niezależny. Diabeł do ciebie nic nie ma i Bóg do ciebie też nic nie ma, bo nie chcesz. I sam decyduje, nie. Jesteśmy wtedy w rękach diabła. Jeśli nie jesteśmy w rękach Boga. I wtedy diabeł, kiedy jesteśmy w jego rękach, każdy z nas był w jego rękach, bo każdy się musi narodzić na nowo. Bo każdy żyje w grzechu. A jak żyje w grzechu, to jest w jego rękach, w diabła rękach. To królem jego jest diabeł, bo żyjesz w grzechu. Bo musisz grzeszyć. Nie chcesz, ale musisz. Cierpisz, ale robisz to samo. Powtarzasz błędy. Nie możesz się powstrzymać. Kłótnia goni kłótnię. Nie chcesz, ale musisz. Jesteś w rękach diabła. Jesteś bezwolny. I diabeł wtedy wszystko robi, abyś nie przeszedł do Pana, abyś nie udał się, abyś nie zawołał do Pana. Będzie ci odcinał wszystkie możliwe, na wszystkie możliwe sposoby i całą swoją mądrość, przebiegłość użyje, żeby cię zniechęcić, żebyś nie zaufał Bogu, żebyś nie poszedł do Boga, żebyś nie zawołał do Boga z całego serca, stań się moim Panem. Chcę być z Tobą. Diabeł będzie wszystko robił, będziesz powiedział, wstydź się. Co ludzie powiedzą? Co twoja rodzina powie? Co ci odbiło na starość? Albo inaczej, młody jesteś i co ty robisz? Życie marnujesz. Szatan będzie robił wszystko, aby ciebie odwieść od tego, żebyś nie poszedł do Jezusa Chrystusa. Żebyś nie złożył swojego życia. Bo wie, że tam jest ratunek. Bo wie, że kiedy tam pójdziesz i posmakujesz, to już na zawsze go zostawisz. I działa, naprawdę walczy. Walczy o to. Kochani, on walczy nie tylko z tymi, których ma w swoich rękach. On walczy z nami, z tymi, którzy są w rękach Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy to wczoraj w kazaniu było, czy żeśmy rozmawiali, czy gdzieś tam przez telefon, ale to tak jakoś z Marianem chyba coś. Że kiedy zechcesz czynić coś dla Boga, jakąś nową rzecz, jakieś nowe dzieło, to wiedz, że ci diabeł się sprzeciwi, że twoje ciało się sprzeciwi, ale on je poruszy i będzie wykorzystywał. Jeśli coś chcemy czynić dla Boga, to wiedzmy, że będzie walka. Jak zakładamy, czy założyliśmy, że we wtorek jest modlitwa i post, to przecież wiesz, że będziesz miał przeszkody, że przyjdą przez myśli, przez okoliczności. Że diabeł będzie chciał się zwątpienie, bo po co to? Czy to ma sens? Kochani, przecież my musimy wiedzieć. Zamysły diabelskie przecież są nam znane, mówi Słowo Boże. Czy są znane? Rozumiesz to? Że jeżeli coś będziesz chciał, to diabeł będzie ci przeszkadzał. Nawet tobie będzie przeszkadzał. Jak będziesz chciał tak naprawdę poświęcić swoje życie Bogu, ile będziesz miał przeszkód? Jak się zaczną mnożyć? Jak się zaczną roić? Żebyś został tak, jak zostałeś, jak żyłeś do tej pory. Tak, kiedy diabeł ma nas w swoich rękach, ma człowieka w swoich rękach, robi wszystko, aby go zniechęcić, aby go zatrzymać. Ściga go. Kiedy niewolnik uciekł, wiecie, kiedy czytamy te książki o niewolnictwie, kiedy niewolnik uciekł, jaki on był biedny, jak go ścigali, jak dzikie zwierzę. Wszyscy go ścigali. Nie tylko ten pan, od którego uciekł. Ale zobaczcie, wszyscy inni tam plantatorzy organizowali swoje i łapać. To jest najważniejsze, złapać i zdławić bunt. Tak, to jest taki właśnie diabeł. Bo jak jeden ucieknie, to może i mi ucieknie. Kochani, wszyscy się sprzysięgali. Jakie to było straszne, ucieczki niewolników. Przeważnie kończyły się śmiercią. I takim jest diabeł. Kiedy chcesz uciec w ręce Jezusa Chrystusa, wszystko stawia, ale nie bój się. Uciekasz do mocniejszego, chwała Bogu. Nie do słabszego. Jak uciekniesz w Jego ręce, Jezus mówi, z moich rąk nikt nie wyrwie na wieki. Halleluja. Diabeł już zatrzyma się. Ja wczoraj powiedziałem, pukaj do drzwi Królestwa Bożego. Diabeł cię stamtąd nie odciągnie. On będzie chciał, będzie nawet wrzeszczał. On będzie wszystko, będzie cię groził, będzie cię straszył, ale on cię nie oderwie. On nie ma prawa oderwać cię od tych drzwi. Bo Jezus powiedział, że kto pragnie, niech przyjdzie. Jeśli pragniesz, to masz prawo przejść. Chociaż jesteś mocno w rękach diabła. Jak pragniesz, to musisz. Bóg ustanowił takie prawo na tej ziemi. Bóg nadaje prawa, drodzy. Odwieczne prawa i się piekło przed nim musi schylić. I diabeł musi ustąpić, bo musi, bo jest zwyciężony. I Bóg powiedział, że jeśli ktoś zechce przyjść, kto pragnie, niech przyjdzie. Jeśli pragniesz, to diabeł ci nie przeszkodzi. Chociażby całe piekło stanęło na tej drodze twojej. Nie przeszkodzi ci, bo Bóg ustanowił prawo. Jeśli idziesz do Jezusa Chrystusa, to diabeł może tak z boku krzyczeć i warczeć, ale nie może cię zatrzymać. Nie może powiedzieć stop i nie ma dalej. Nie. Chwała Bogu za to. On panuje. On króluje. I diabeł wie, że kiedy się tam w jego ręce oddasz, to nie ma już praw. Kiedy jesteśmy w rękach Bożych, kochani, to diabeł nie przychodzi już do nas jako władca, swoją własność. Już nie jesteśmy. Jesteśmy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Ale diabłu wtedy zależy na tym, żeby ciebie wyciągnąć. Wiecie, on chodzi z daleka. On chodzi wokół tego obozu i cię kusi. Jego działanie jest inne. Tak jak wtedy, jak gdy byłeś jego własnością, gdy byłeś pod jego władzą, to on ci groził, on cię maltretował, on cię, powiem, nawet karał. Ale kiedy jesteś w Jezusa rękach, to chce cię wyprowadzić stamtąd. Zwieść chce. Wyciągnąć. Tam nie może przyjść i cię siłą wziąć. Z tej owczarni. On tam nie ma prawa. On tam nie wejdzie. Na tej świętej Bożej drodze nie ma diabła. Nie ma nieprzyjaciół Bożych. Nie ma. To jest czysta, święta droga. Sprawiedliwi idą i się radują. Idą w wolności i idą w wierze. Ale diabeł stawia te swoje neony, stawia te swoje billboardy i kusi. I wyjdź. Wyjdź stamtąd. To jest też dobrze. To jest też ciekawie. I tylko ten, który się da jest na tyle głupi, że uwierzy, że tam jest dobrze. Że zapomnij, specjalnie zapomnij. Bo to nie jest amnezja. Specjalnie zapomnij, że w świecie nie było mu dobrze. I idzie z powrotem tam. To jest człowiek strasznie słabej wiary. To diabeł go zdobywa. Tam, kiedy już jest poza obozem, tam, kiedy już jest poza owczarnią Jezusa Chrystusa, tam do niego ma dostęp diabeł. Ale to sam człowiek wychodzi. Jezus go nie wypycha, brat go nie wypycha, nikt. Tam wszyscy mówią, nie, idziemy. W zborze, kiedy jesteśmy, to zachęcamy się, nie zachęcamy się do tego. Słuchajcie, pozwólcie sobie dzisiaj, idźcie, oglądajcie telewizor. Fajny program będzie, idźcie. Nie mówimy tego, prawda? Nie zachęcamy się do tego. Idźcie, pokłóćcie się, jak macie coś tam na wątrobie. Nie mówimy tego. Mówimy, zachęcamy się do Jezusa Chrystusa, do Niego, zbliżmy się do Niego. Tak, w zborze, wśród dzieci Bożych, to nikt cię nie będzie wypychał poza tą owczarnię, poza Królestwo Boże. A każdy cię będzie wołał, Jezus cię woła, Jezus cię wzywa. Codziennie przychodzi do tej owczarni. Kochani, i nie musimy się bać, że nie dojdziemy, że nie damy rady, że kto nas ma zwyciężyć? Kto nas może zwyciężyć, jak wszyscy są pokonani wrogowie Boży? Jezus na Golgocie pokonał wszystko, co było do pokonania. Pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał diabła, piekło. Pokonał, zwyciężył. Chwała Panu Jezusowi. On miał ten cel. Przyjść i złożyć czystą, świętą ofiarę przebłagalną przed Bogiem. Za moje i za twoje grzechy. I dlatego żył na tej ziemi i dlatego nie mieszał się w sprawy świata i dlatego chodził na modlitwę na ustronne miejsca i wołał do Boga dzień w dzień, aby móc dopełnić ofiary, aby móc cel osiągnąć. Trudno mu było ten cel osiągnąć. Wszystko darował, wszystko dał i wszystko poświęcił, aby ten cel osiągnąć, aby zdobyć ten cel i swoje życie oddał. I Pan Jezus jest taki cudowny, to jest tak cudownie być w rękach Jezusa Chrystusa. On się naprawdę o nas troszczy i nie musimy się bać, że jesteśmy słabi, więc nie dojdziemy. Dojdziesz. Zaufaj Panu. Daj Mu wszystko i słabość swoją Mu daj. W tej pieśni żeśmy śpiewali, prawda? Ja tak trochę jeszcze słownie, bo tak patrzałem na nuty i na ten, ale tam było tak, że jak masz swoje siły, jak jesteś taki, to Bóg je nawet musi skruszyć, żebyś sobie nie polegał. Ale daje swoje siły daje. Kochani, nie bądźmy, powiem, szczęśliwi, bo my jesteśmy silni. to nieszczęśliwi bądźmy, jak jesteśmy jeszcze silni. Ale bądźmy szczęśliwi, że słabi jesteśmy. Ale mamy moc od Pana i korzystamy z łaski Bożej. Tak. I to jest nasza radość. I to jest nasza moc. Jezus Chrystus. Ja się nie muszę chlubić, że ja jestem silny, bo nie jestem silny. Ale mogę się chlubić Panem moim, że Pan mój jest silny. I w mojej słabości okazuje się Jego moc. Okazuje się i okazuje się, chwała Bogu. Od lat się okazuje, ile będę żył, będzie się okazywała. Zawsze ma łaskę dla mnie. Taki dobry jest. Zawsze pożycza swojej mocy. Użycza swojego ducha. Taki dobry jest. W Ewangelii Łukasza jest napisane w 22 rozdziale. Siódmy wiersz. Przeczytajmy to. Przypomnijmy sobie, jak to było przed Wieczerzą Pańską. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Jezus Piotra i Jana, rzekszy im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni powiedzieli do Niego, a gdzie chcesz? Gdzie my mamy iść? Gdzie chcesz, żebyśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną. Tam przygotujcie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. Chciałbym zwrócić naszą uwagę, kochani, na to, że Pan Jezus ich zgromadził. Pan Jezus pomyślał o tym, żeby zgromadzić ich na wieczerze. Kiedy mówi do Piotra i Jana, idźcie, przygotujcie, oni mówią, a gdzie chcesz? Ja nie wiem. A gdzie mamy? Ale okazuje się, że Pan Jezus pomyślał o tym. Zatroszczył się o to. Wiecie, zatroszczył się, żeby zebrać ich. Chociaż wiedział, powiedział, tej nocy wszyscy się rozproszycie. Uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Zgorszycie się ze mnie. Ale, kochani, zrobił to, co powinien zrobić. Zobacz, jaki jest troskliwy Pan Jezus. Zgromadził ich. Przygotował salę. To On przygotował tę salę. To On się o to zatroszczył. To On to ustalił. I zrobili, znaleźli tak, jak powiedziane im było. Pan Jezus zbiera nas razem, chce mieć nas razem, chce nas ogarniać swoimi ramionami, chce mieć wzrok swój na nas. Wiecie, to jest tragedia, kiedy rodzice tracą z oczu syna, prawda, czy dziecko. Jak zginie ktoś, jak zaginie jakieś dziecko. Ile to jest dramatu. Bawiło się i za pół godziny wychodzi i nie ma. I wszyscy szukają. I wszyscy szukają. Ileż dramatu musi być w sercach takich rodziców, którzy stracili z oczu swoje dziecko. Ileż oni by dali, żeby to się wróciło, żeby wrócił się tę godzinę wcześniej, kiedy go widzieli na tej piaskownicy. Niedawno taka jedna, nie wiem, dziewczynka czy chłopczyk, też 3 czy 4-letni, zginął. I rano, kiedy tam weszłem w internet, patrzę, jest taka wiadomość, że wszyscy szukają. A później za jakieś parę godzin żyje. I tak powiedziałem, jak przystępuję, chwała Ci Boże, że to dziecko żyje. Że je zachowałeś. Wiecie, rodzice chcą mieć i Jezus chce mieć nas na swoich oczach. Chce mieć nas blisko. Chciał ich mieć blisko. Tak naprawdę znalazł to miejsce ustronne. Takie przed tym gwarem. Zgromadził ich, aby być z nimi. A potem po swojej śmierci, mimo tego, że się rozproszyli, mimo tego, że się zgorszyli, mimo tego, że zabrakło im wiary, aby przyjąć to, co powinni przyjąć. Też ich zgromadził. Powiedz, powiedział do Marii. Idź im powiedz, ażeby tam, gdzie im powiedziałem, byli, przyjdę. I przyszedł tam, gdzie byli. Powiedział, pokój wam. Tak, Pan Jezus nas zgromadza. Kochani, to jest cel, to jest serce Jezusa Chrystusa. Mieć nas razem. Mieć nas zawsze przy sobie. Zawsze, żeby Jego oczy patrzały na nas. Kochani, wykorzystujmy to, że Jezus chce na nas patrzeć i widzieć nas. Patrzmy w Jego oblicze. Nie rozglądajmy się na boki. Patrzmy się na Jezusa Chrystusa, bo jest piękny. Patrzmy się na Niego, bo od Niego siłę czerpiemy. Prawdziwie, wykorzystujmy nasz czas. Brat Maciek tak to dobrze powiedział, że to, czy zwyciężysz dzisiaj albo jutro, to, czy zwyciężysz, będzie wynikiem tego, jak przygotowałeś się do tego zwycięstwa, do tej walki. Jak wykorzystałeś swój czas. To się tak wydaje, nie? Kiedy jest dobrze, kiedy nic nie dokucza, kiedy nie ma potrzeby, żeby się modlić o coś szczególnego, bo nie ma zagrożenia, tak to wtedy fajnie tak sobie odpuścić. A później nagle spada jakieś doświadczenie i nie wiemy, skąd siły wziąć. Prosimy, nie stracili czas, który był nam dany. Słowo Boże mówi, wykorzystaj ten czas, żeby się posilać, żeby mieć społeczność z Panem, żeby Go uwielbiać. Wykorzystaj. A jak przyjdzie doświadczenie, to zwyciężysz. Bądź wierny. Wtedy, kiedy jeszcze nic nie zapowiada tragedii, bądź wierny. Tak jak Daniel, tak jak tych trzech młodzieńców. Nic nie zapowiadało tragedii. Nic. A nawet coś pięknego się szykowało, bo uczty przy królewskim stole. Gdzie jest ciekawy klimat. Fajny. Królewski stół. Ale oni wykorzystywali ten czas. Oni wykorzystywali ten czas inaczej. Jak przyszło doświadczenie, jak przyszła taka próba, jak przyszła taka straszna walka, taki straszny bój duchowy, oni mogli stać tam, powiem, jak takie potężne słupy i mówić w twarz temu królowi królów takich na ziemi, najpotężniejszemu. Mogli powiedzieć mu, twojemu Bogu i twojemu obrazowi my się kłaniać nie będziemy. Jeden jest Bóg, nasz Bóg. Chwała Bogu, że Bóg daje nam taki czas spokojny. Kochani, dzisiaj jest też taki czas spokojny. Dzisiaj taki wdzięczny czas. Teraz, kiedy będziemy mieli udział w Wieczerzy Pańskiej. Pamiętajmy, że ja powiedziałem, Jezus nas zaprasza na tą wieczerzę. To nie ja organizuję Wieczerzę Pańską, to nie zbór organizuje. To Jezus nas zaprasza i chce naprawdę tak blisko nas być. Chce wykorzystać ten czas, abyśmy tak naprawdę serce przed Nim otworzyli. Abyśmy tak naprawdę mogli wtulić się w Jego ramiona. Abyśmy mogli Mu powiedzieć o tym, co może nas niepokoi w naszym życiu. Chcę, żebyśmy rozsądzali samych siebie. Słowo Boże mówi, rozsądzajcie też samych siebie. I mówmy o tym Jezusowi Chrystusowi. I wykorzystujmy ten czas, że Pan Jezus, taki powiem, szczególnie nadstawia swoje ucho na Twój głos. Szczególnie chce Cię przytulić. Naprawdę szczególnie. Taki dzień jak każdy. Taka niedziela jak każda. Ale nie u Boga. Nie u Boga. Patrzmy tym naszymi oczami wiary, a zobaczymy Boga, który się troszczy o nas, który patrzy na nas, który nie spuszcza oczu swoich, który pamięta o nas zawsze. Czy śpimy, czy idziemy, czy pracujemy, czy co robimy. Pamięta o nas. Wszystko wie. Wszystko wie. Myśli nasze wszystkie zna. Wszystkie nasze myśli zna. Jakżeż musi patrzeć na nas. Jakże musi myśleć o nas. Wszystkie nasze myśli zna. Wszystkie nasze uczynki zna. Wszystkie nasze nawet motywacje zna. Tak głęboko. Kochani, no mówimy, bo On jest wszechmogący, wszystko wiedzący. No ale co myśl? On chce znać Twoje myśli. Chce je prostować. Chce nauczyć Cię myśleć. Chce nauczyć Cię pragnień. Kochani, mamy tyle pragnień. Och! I ludzie mówią, spełnienia marzeń, spełnienia marzeń, spełnienia marzeń. Co rok. I chociażby mieli 1000 lat, to wiedzą, że tych marzeń sobie nie spełnią. Tyle marzeń mają. Możemy też mieć tyle marzeń, prawda? Ale Jezus chciałby nas nauczyć marzyć, wiecie? Wyrzucić te wszystkie śmiecie. Z marzeń naszych też. Z pragnień naszych też. Tam też jest wiele śmieci. Oj, ile śmieci. Ile szkodliwych. Oddajmy Mu swoje serce. Oddajmy Mu całe swoje serce, otwórzmy całe swoje serce, a te serca podziękujmy Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy mówisz, dziękuję Ci, Panie Jezu, tak zajrzyj, czy to całe Twoje serce mówi, dziękuję Ci, Panie Jezu. Jak mówi całe serce, to chwała Bogu. Amen.